Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Nowy dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, profesor Michał Nowosielski, jest gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Mowa o ośrodku, think tanku, który przede wszystkim bada Niemcy i przygotowuje analizy chociażby dla polskiego rządu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kiedy 8 lat temu został pan odwołany z funkcji dyrektora tegoż instytutu, spodziewał się pan, że jeszcze kiedyś wróci?
Nie, i powiem zupełnie szczerze, jeszcze rok temu, a nawet pół roku temu nie miałem takich planów. Powiem szczerze, postanowiłem wrócić i postanowiłem startować w konkursie ze względu na to, że nie podobało mi się to, co się dzieje wokół Instytutu.
To, co się działo wokół Instytutu przez ostatnie lata, tak?
Tak, to, co się działo wokół Instytutu w tych ostatnich latach, ale też w ostatnich miesiącach. Pewna dyskusja dotycząca tego, czy Instytut jest potrzebny, czy trzeba go utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to było też taki otwarty sygnał, że być może trzeba wrócić i trochę dokończyć rzeczy, które zacząłem te kilka lat temu, po to, żeby jakby wzmocnić jeszcze pozycję Instytutu.
To powiedzmy to otwarcie. Ze strony chociażby też byłych dyrektorów padały zarzuty, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości ten ośrodek został mocno upolityczniony. Co pan zastał na miejscu już jako nowy dyrektor, jeśli pan zdążył w ogóle się przyjrzeć sytuacji? Widać te pozostałości upolitycznienia?
Nie, ja bym powiedział, że raczej nie. To, co zostałem w środku, to jest taka sytuacja, powiedzmy, normalnej instytucji, która w jakiś sposób funkcjonuje. Natomiast tych pozostałości takich stricte politycznych nie widzę. Ja myślę, że one się jakby odbywały raczej w starej radzie, czy w zasadzie w dwóch radach, bo za czasów PiS-u mieliśmy do czynienia z dwoma takimi mocno upolitycznionymi radami. No i jednak w styku rada i dyrekcja. Myślę, że tutaj ten kontakt był najsilniejszy. Sam Instytut w środku wydaje mi się, że nie był bardzo upolityczniony.
Za co odpowiada Rada Instytutu, o której pan wspomniał?
Rada Instytutu odpowiada przede wszystkim jest takim organem opiniodawczym i doradczym dla dyrekcji w zasadzie. Tak można było powiedzieć. Czasami pełni też taką funkcję pośredniczącą między Instytutem a KPRM-em, który jest nadzorcą Instytutu.
Czy w tej Radzie pana zdaniem powinni być politycy? Wiemy, za PiS-u byli tam politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też wcześniej, już po zmianie Rady, przewodniczącym był, jakby nie było, poseł Platformy Obywatelskiej, profesor Sługocki.
To jest dobre pytanie. Znaczy, w ogóle trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście Instytut jest jakimś rodzaju instytucją polityczną. Tak?
Jest przy rządzie.
Jest przy rządzie, jest instytucją rządową. Natomiast jak gdyby, kiedy tworzyliśmy jakby tę formułę Instytutu jako think tanku rządowego, no bardzo chcieliśmy, żeby mimo wszystko ta apolityczność była zachowana. To znaczy blisko władzy, blisko administracji, ale niekoniecznie politycznie. Natomiast oczywiście polityka żyje swoim życiem, tak można byłoby powiedzieć. I tutaj były różne ambicje dotyczące Instytutu, chęć obsadzania swoimi ludźmi stanowisk. I myślę, że to też wywoływało jakby ten taki silny nacisk polityczny. Wydaje mi się, że w tej chwili Rada jest apolityczna. Ona się składa rzeczywiście z takich fachowców, którzy są specjalistami w dziedzinach, którymi się zajmujemy. W związku z tym ja takiego zagrożenia nie widzę. Natomiast oczywiście oni są politycznie mianowani w tym sensie, że przez administrację.
A to, że premier powołał do rady dyrektorów z niemieckich think tanków, państwu nie będzie przeszkadzać w pracy? Mówię o dwóch osobach, to nie są moje zarzuty, o tym chociażby pisali pracownicy też Instytutu Zachodniego, Michał Baranowski, German Marshall Fund, czy szefowa, czy fundacji z niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, tam wicedyrektor w Darmstadt Agnieszka Ładakonefa.
No, Michał Baranowski w tej chwili jest wiceministrem w polskim rządzie, więc myślę, że takiego zagrożenia nie ma, a doktor Łada jest naprawdę wybitną specjalistką, która wiele lat pracowała w polskich instytucjach, a Instytut Darmstadt jest naszym partnerem, tak? Ja rozumiem...
Zarzut jest taki, że to są tajne często jakieś analizy, znaczy może nie dla wszystkich, które państwo przygotowujecie, a to są osoby, które mają kontakt, jakby nie było jednak, no może partnerskim, a może też konkurencyjnymi instytucjami za granicą.
To są dwie wizje, ja bym powiedział w ten sposób. Jedna wizja jest taka, że działamy w taki troszeczkę wsobny sposób, to znaczy ukrywamy naszą działalność przed właśnie światem zewnętrznym, jesteśmy dla siebie i dla administracji. I druga wizja jest taka, że jesteśmy troszeczkę bardziej otwarci, to znaczy robimy różne rzeczy w dyskusji i w kontakcie z różnymi partnerami. Ja jestem zwolennikiem raczej tej drugiej koncepcji, to znaczy uważam, że Owszem, są pewne rzeczy, które możemy ukryć, tak? W tym sensie, że możemy dawać, nie wiem, ekspertyzy, które niekoniecznie muszą być jawne, ale na tej zasadzie my nie musimy się koniecznie nimi także dzielić ze wszystkimi członkami Rady, jeżeli nie będzie takiej konieczności. Ale co do zasady, moim zdaniem Instytut powinien być otwarty na współpracę z bardzo różnymi partnerami, bo to daje nam siłę, tak? To daje nam siłę, to daje nam możliwości, to daje nam wyjścia na różne inne środowiska, do których my nie jesteśmy w stanie dotrzeć sam.
Możecie też pozyskiwać od nich wiedzę, czy od pana ministra, czy
oczywiście,
od pani wicedyrektor.
Tak. Oczywiście, że tak. Ja bym powiedział w ten sposób, że jednym z takich większych problemów Instytutu, który w tej chwili dostrzegam, po tych przynajmniej kilku dniach, kiedy tam jestem, ale też jakby na podstawie tych swoich wcześniejszych analiz, jest to, że my właśnie, że Instytut ma w pewnym sensie ograniczone pole zasięgu, tak? To znaczy my jesteśmy dobrze tutaj w Poznaniu widoczni, wśród ekspertów z zakresu spraw niemieckich też jesteśmy dobrze widoczni, ale na przykład słabiej docieramy do szerszej publiczności. Także przedstawiciele administracji obecnej często skarżą się, że no oni albo nie do końca wiedzą jeszcze, czym jest Instytut, albo nie do końca wiedzą, jaka może być oferta Instytutu.
Czyli troszeczkę gorsze macie zasięgi niż na przykład Ośrodek Studiów Wschodnich?
Otóż to. Ja bym powiedział, że to jest nasze największe wyzwanie, nie to, jaką wiedzę produkujemy, bo ona jest dobra, tak? Ale z kim, do kogo z tą wiedzą docieramy, i to wymaga otwarcia się właśnie na różnych partnerów. To wymaga ode mnie tego, żebym był w Warszawie, żebym rozmawiał właśnie z ministerstwami, ministrami, posłami i tak dalej, pokazywał, czym Instytut się zajmuje, a od naszych ekspertów wymagamy tego, żeby na przykład byli bardziej obecni w mediach. Tutaj w Poznaniu, ale też i w Warszawie, także w Berlinie, jeżeli będzie taka potrzeba.
To panie dyrektorze, może media społecznościowe, może tam powinniście też uderzyć i tworzyć materiały, na przykład wyjaśniające sytuację polityczną za granicą.
Oczywiście, że tak to się dzieje, bo to nie jest tak, że Instytut jest tutaj nieaktywny na tym polu, ale wymaga to jakby zwiększenia naszej aktywności w tym obszarze i no powiedzmy sobie szczerze, skuteczności w dotarciu.
Trwałość Instytutu jest pewna? Nie obawia się pan, że za chwilę wróci dyskusja o likwidacji?
To rozwiązanie ustawowe, które udało się nam wprowadzić te kilka lat temu, daje nam taką względną stabilność. Oczywiście znowu to jest kwestia politycznej. Prawo można zmienić, ale nie jest to aż tak proste. Tak? To nie jest tylko prosta decyzja polityczna, jeden podpis, ale wymaga całego procesu. A my mamy cały szereg różnego rodzaju argumentów, łącznie z tymi argumentami historycznymi, bo to jednak jest Instytut, który ma 80-letnią historię, a za tym, żeby ta trwałość została zapewniona. Ja się tego nie obawiam. Raczej obawiam się tego, żeby Instytut nie był postrzegany jako coś, co jest niepotrzebne, że jest jakimś takim rodzajem muzeum zajmującym się tylko przeszłością. Raczej chodzi o to, żeby stworzyć właśnie taki wizerunek Instytutu, który pokazuje nasze zwrócenie w przyszłość i na użyteczność bardzo szeroką rozumianą, zarówno jeżeli chodzi o Poznań, jeżeli chodzi o region, czyli o Wielkopolskę, cały region w zasadzie przy pogranicza polsko-niemieckiego, ale też i centrum, tak? Bo to też jest bardzo, bardzo istotne. Chodzi o to, żeby ludzie w Warszawie wiedzieli, jakby czym Instytut jest, czym się zajmujemy i jaka jest nasza oferta.
Bardzo gorąco jest na granicy polsko-niemieckiej. Można by powiedzieć, że macie czas żniw. Czy rząd zwraca się teraz do was? Są jakieś szczególne analizy? Macie więcej pracy w związku z tym, co teraz się dzieje?
No w tej chwili jesteśmy w okresie przejściowym, w związku z tym dopiero przygotowujemy się do takiej ofensywy, ale rzeczywiście jest tak, że otrzymujemy różnego rodzaju zapytania, ale także przygotowujemy własne analizy, które mogą pomagać osobom podejmującym decyzje.
Co pana zdaniem będzie dalej, jeśli chodzi o polsko-niemiecką granicę? Tutaj tych kontroli pewnie zniesienia się raczej w najbliższym czasie nie spodziewamy.
Nie sądzę. Raczej myślę, że będzie to wyglądało w ten sposób, że dopóki niemiecka strona będzie utrzymywała taką samą intensywność kontroli, również polska strona na zasadzie wzajemności będzie robiła to samo. Może być tak, i te rzeczy się już troszeczkę dzieją, że będą prowadzone rozmowy dotyczące tego, w jaki sposób obie strony mogą tę sytuację załatwić. Natomiast nie jest to proste ze względu na społeczne oczekiwania po jednej i po drugiej stronie.
Pamiętamy tę politykę otwartych drzwi, herzlich willkommen. Woman Angeli Merkel. Niemcom się teraz odwidziało zupełnie, już nie chcą migrantów.
To trochę tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, tak? To znaczy podejście społeczeństwa niemieckiego do migracji zmienia się co jakiś czas. To znaczy co jakiś czas mamy falę niechęci, falę żądań ograniczenia migracji, a potem to się zmienia w zależności od sytuacji gospodarczej, w zależności od sytuacji społecznej. W tej chwili w ogóle obserwujemy w różnych państwach europejskich zaostrzenie dyskursu na temat migracji i zwiększenie takiej niechęci dotyczącej przyjmowania. To jest trochę powrót do tego, co kiedyś dyskutowano na temat takiej fortecy Europy, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. I prawdopodobnie jest to jakaś tendencja dosyć trwała.
Badał pan tę politykę Niemiec. Pamięta pan okresy, kiedy nawet dochodziło do jakichś deportacji, jest ograniczanie możliwości sprowadzania rodzin przez osoby, które korzystają z tej ochrony w Niemczech, jednego ze stopnia migranckiego. Były już takie skrajne przypadki w tej ostatniej historii, czy raczej to jest rzeczywiście zaostrzenie kursu?
Jest to zaostrzenie kursu, ale w kontekście tego, co działo się w przeciągu ostatnich, powiedzmy, 20 lat.
Historii.
Tak jest. Był taki okres w historii, czy w zasadzie dwa można byłoby wyróżnić w historii niemieckiej polityki migracyjnej, kiedy przykręcano ten kurek. Wtedy, kiedy kończyły się migracje gastarbeiterów i wtedy, kiedy mocno postawiono tamę, jeśli chodzi o kwestie azylowe, to jest chyba końcówka lat 80. Z tego co pamiętam, i wtedy też wprowadzano dosyć duże ograniczenia, i zawsze tym kwestiom towarzyszyły, czy były to efekty niezadowolenia społecznego właśnie z powodu nadmiernej liczby migrantów.
Pana zdaniem to jest trochę wynik polityki i podburzania emocji, czy faktycznie Niemcy trochę przesadziły, jeśli chodzi o przyjmowanie liczby migrantów?
Tak naprawdę to trudno powiedzieć. Tak? Ja bym powiedział w ten sposób, że w tych kwestiach jednak najbardziej liczą się nastroje społeczne, bo skutki, takie długoterminowe skutki migracji możemy ocenić dopiero po jakimś czasie z perspektywy, nie wiem, rynku pracy, kwestii ubezpieczeń społecznych i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy takie krótkoterminowe, to tutaj nastroje społeczne są kluczowe i rzeczywiście te nastroje znacznie się pogorszyły, ale tak jak mówię, trzeba na to spojrzeć trochę szerzej, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Niemiec, ale w ogóle tego, co się dzieje wokół migracji. Spójrzmy na Stany Zjednoczone. One też wprowadzają dosyć restrykcyjne polityki i one oddziałują na to, co dzieje się w Europie, oddziałują na to, co dzieje się w Niemczech, w jaki sposób się dyskutuje na ten temat.
Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, profesor Michał Nowosielski, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.